Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa, Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie.
I Gabriel Garstka. Tak, Garsteczka i bardzo, bardzo serdecznie.
Będzie garść wiadomości.
Będzie, a nie tylko to. Będzie właśnie po raz ostatni o generale de Gaulle'u. Tak właśnie.
A ku jego czci.
Ku jego czci. No i teraz.
50. rocznica.
Ach, i 130. rocznica urodzin. No tak, to nie samo. Jeszcze tam jest jedna, ale to już nie będę mówił, dobrze. Bo do śmierci też przecież zmarł w 70. Także to jest jedno. Tak. A druga rzecz, dzisiaj będziemy mieli ostatnie spotkanie poświęcone generałowi. Będzie to takie, no, jakby koronujące wszystko. Nie żadne wirusy koron, nie ma takich wirusów, nie. Tutaj u nas, a potem będziemy omawiali kolejnych prezydentów Piątej Republiki. To bardzo ciekawie się wszystko wiąże w jedną całość. To są byli ministrowie de Gaulle'a. A dzisiaj mamy dwa tematy związane z de Gaulle'em, które bardzo tam nam oświecą wszystko. Jedno to jest katastrofa, jaką była wojna w Algierii, 8 lat wojny domowej. Niektórzy mówią, że 500 000 trupów po jednej i po drugiej, inni mówią 25.
I po trzeciej, bo tam w sumie trzy strony były.
Tak, nie no, to się jeszcze...
Ci, co chcieli zostać, ci, co chcieli wyjść i ci, co w ogóle tam mieszkali.
Ja w ogóle usłyszałem rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia i nareszcie chcę Państwu to wszystko przybliżyć. I teraz tak, wszystko to się dobrze skończyło. Wszystko dobrze, to się dobrze kończy. Podpisano układ z Evian, czyli tak, FLN, czyli Front Wyzwolenia Narodowego, wszystko cacy.
W Algierii.
Algieria już tam od 61 roku wszystko, co można było, zrobił de Gaulle i w końcu Algieria jest samodzielna. I na ulicach Paryża co słyszymy? Słyszymy Edith Piaf. No i te niezapomniane słowa padają na bardzo, że tak powiem, już wzruszony grunt, kryją obu stron, wszystko w porządku, Algieria idzie swoją drogą. No i kto tego nie może wybaczyć generałowi de Gaulle'owi? Wszyscy ci, którzy zostali z tej Algierii wysiudani, bo oni poniekąd musieli, prawda? Dobrowolnie w ciągu tygodnia 1 000 000 wróciło do Francji.
A potem po kolei.
Tak, po kolei. Oczywiście nie z dnia na dzień, bo to tak było transzami, 150, 200, 500, no i w końcu wyszedł 1 000 000. Proszę sobie wyobrazić, tak, prawda? Mieli tylko taka alternatywa. Albo trumienka, albo walizeczka, prawda? I to było bardzo nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemne, bo to było 120-130 lat kolonizacji, bo to była część metropolii, bo co tu
tak,
dużo...
Tak, równe 130, bo w 1831 zdobyli.
To jest po prostu... To są Francuzi, których jest tam 1 000 000 z kolonistami, bo tam nie tylko, prawda, no, Maltańczycy, Włosi, Hiszpanie, no nacji tam było, Szwajcarzy. Okazało się później, że jak ich nie ma, to nic nie funkcjonuje. Ale to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że de Gaulle zatriumfował, no bo nareszcie zamknął problem, który przecież kończył się rozlewem krwi coraz większym.
No po Dien Bien Phu to była kolejna
krwi. No więc właśnie oni Francuzi się bali, zrobi nam ten generał nowy Dien Bien Phu, prawda? Przyśle tutaj swoich urzędników z Paryża i dopiero będziemy mieli. Ci koloniści byli zdesperowani. No i część z nich, grupa OAS, dwóch generałów postanowiła załatwić generała de Gaulle'a. Będzie wracał gdzieś tam swojego Colombelli do Zyglis, tego Citroena, ostrzelamy tak, że będzie sito. I tak zrobili. Tak zrobili, tylko że Citroen umknął. Niektórzy mówią, że było... Na pewno było około 18 strzałów celnych. Żaden nie dotknął ani...
Nie drasnął
ani generała, ani jego żony. Ba, jak ona wyszła z samochodu, mówi: a ciekawy jestem, czy te kurki, które wiozła w bagażniku, są całe. O, tak, miała poczucie humoru kobieta. Oczywiście przez tego cało dochodzenie wykazało, kto, co, gdzie, jak i dlaczego. I tutaj niespodzianka. Okazało się, że forsa do tych OAS-ów i innych zamachowców docierała przez dwie firmy prowadzone przez Amerykanów. Tu się zaczęły bardzo nieprzyjemne rzeczy, no i oczywiście inwigilacja. W tamtych czasach była bardzo sprawna i bardzo szybka. Tego, który zorganizował zamach, oczywiście skazano na śmierć i...
Zgilotynowano.
Zgilotynowano, bo we Francji gilotyna.
Natomiast no w końcu oni ją wynaleźli, tak?
No to funkcjonowała do, przepraszam, 81, żeby nie było nieporozumień.
Później już obcinała paznokcie.
Tak, o to. Komu obcinała, temu obcinała. I teraz rzecz niezwykła. De Gaulle się oczywiście wściekł, bo dowody na to, że Amerykanie w tym maczają palce, w tych zamachach i w popieraniu tych byłych kolonistów, były ewidentne. Szybciutko wycofał się z NATO i zbliżył się do Rosji i Chin. Nieprawdopodobna historia. Ja twierdzę, że to oczywiście była tylko prowokacją, bo nie wyszedł z NATO, że to, że tamto, ale psztyczkę Amerykanom dał niezłego.
Znaczy, wyprostujemy, wyszły struktury wojskowe, natomiast politycznie w NATO można należeć w różny sposób. Nie trzeba tylko na przykład Islandia należy tam w jednym jakimś pakiecie, a w innym nie należy. Norwegia znowuż akceptuje tam połowę tego. Także tu jest duża dowolność i Francja wybrała taki wariant bezmilitarny. Aha. Militaria muszą samodzielnie, ale politycznie oczywiście jakby wybuchła wojna, to proszę bardzo, siły francuskie są do dyspozycji.
Nie, no to jest...
Natomiast nie amerykanizowały się, o tak byśmy to powiedzieli. Tak.
No ja wiem tylko jedno, że na pewno de Gaulle był lojalny, jeżeli dochodziło do jakichś sytuacji konfliktów wojskowych poważnych i nie zawodził Ameryki, natomiast stawiał się, gdy chodziło o takie sprawy jak Wietnam, Indochiny, to... I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. De Gaulle nawiązał stosunki z Mao Tse-tungiem, no więc to też był taki efekt, że tak powiem, odrzucenia, odejścia trochę od Stanów. I zanim jeszcze Stany z Nixonem w 72 roku nawiązały...
On już ping-pong grał, tak.
On już był tam... Co miesiąc ambasador Francji w Pekinie przychodził na rozmowy do Mao Tse-tunga. Na rozmowy. A Mao Tse-tung chciał wiedzieć, co ambasador Francji ma do powiedzenia na dany temat. Jaki prestiż dla Francji? Ogromny. I oczywiście...
To była jedyna zachodnia potęga mówiąca z Chińczykami w ogóle ludzkim głosem. To chyba jest trzeba dodać, że o tyle mógł sobie co miesiąc miło pogadać i to kilka godzin, gdyż Mao Tse-tung kończył Sorbonę i świetnie mówił po francusku. Natomiast cała reszta znała najsłynniejszy język świata, czyli chiński.
A no proszę bardzo. No więc to jest jedno. I teraz druga rzecz, która jest strasznie ważna, to, że Francja w pewnym momencie opuszcza Algierię, to jest jedno, ale bazy wojskowe, czyli Mers El Kebir do 70 roku, czyli 8 lat Francuzi stacjonują z pancernikami, łodziami podwodnymi, ze wszystkim w Algierii wojskowo stacjonują sobie jakby nigdy nic. Do 71 wszystko, co lata i fruwa, jeszcze było francuskie tam. Także nie zostawiono Algierii tak sobie Związkowi Radzieckiemu. Bardzo dbano o bezpieczeństwie, tak. Algieria się nawet na to zgodziła, tylko Algieria nie wiedziała... I nie wiedziała o jednym Algierii. Mm-hmm. Przepraszam, że tutaj tak strasznie zabieram tę przestrzeń. Nie wiedziała, że wpadnie, czy chce, czy nie chce w strefę wpływów sowieckich.
Tak, to rzeczywiście, ale trzeba przyznać, że sami Algierczycy nie śpieszyli się, ponieważ no tak jak Kuba ma Guantanamo, ona z tego czerpie zyski. Francuzi po prostu musieli płacić za dzierżawę. Dwie były takie bazy w Konstantinie i właśnie Mers El Kebir pod Oranem. I a tam jeszcze był przecież poligon nuklearny i miał być satelitarny.
Także przenieśli się na Pacyfik. Francuzi się przenieśli
na
Pacyfik.
Oni w końcu doszli do wniosku, że wolą mieć to wszystko pod kontrolą, żeby tam któregoś dnia tego nie zgarnęli. Natomiast Rosjanom też się do końca nie udało wejść. Tam na szczęście. Znaczy pierwsza rzecz, która od razu to wybuchła wojna z Marokiem. No i
nie,
tutaj...
Nie, więc ja błagam, bo
ale
jeżeli...
Ale nie wejdziemy w to,
tak, jak zaczniemy mówić o tym, ja tylko powiem rzecz niebywałą, to jest największe państwo Afryki i...
Terytorialnie.
Tak. I że Algierczycy poprosili Francuzów, żeby przeprowadzili kampanię alfabetyzacyjną, bo na te 19 milionów Algierczyków, no nie wolno od nich za dużo wymagać, ale muszą umieć czytać i pisać. Po francusku. Po francusku, powtarzam. A później doszło...
Po arabsku to...
Potem, przecież Oran już kiedyś, nie wiem, czy wrócono do starej nazwy, no u Alberta Camus to nie jest Wahran, tylko Oran, prawda? W całym świecie mówi się Oran i chyba Algierczycy w końcu wrócili. No a poza tym, no przecież pamiętamy wiele o Algierii można godzinami. Jeden z najpiękniejszych krajów na świecie. Mieli straszliwą wojnę domową w latach 90. Tak. Z powodu islamu, który chciał dojść dojść do władzy i wszystkim zagarnąć. No i dla mnie jest to wielką zagadką. Mnie się wydaje, że tam nie było żadnej wymiany elit od chwili niepodległości, prawda? To są
od Benbeli, tak?
Od Benbeli, no niestety. Od Benbeli, ale czy to jest prawda, czy nie? Czy tam nie było jednak jakichś zmian?
Nie,
takich?
Jest. Znaczy powoli się ta Algeria zmienia, aczkolwiek oczywiście ścierają się dwa bardzo aktywni, tak, choć nieliczni, tak, islamiści, czyli te bractwa muzułmańskie, etc. Tak. I progresywiści, no i konserwatyści. No i tam się kipi to wszystko.
Kipi.
Na szczęście wróciła częściowo Algeria do kultury francuskiej. To jednak to jest... było potrzebne. Tam nawet część Francuzów się przeniosła, tak, z powrotem, bo dostali tam, tak, zwrot niektórych, ale oczywiście muszą udawać niemal na co dzień Arabów, żeby tam nie było to tamto. Ale zaczyna ich się cenić trochę tak jak naszych magnatów na kresach Ukrainy.
Chciałem powiedzieć też jeszcze dwie rzeczy, że promieniowanie języka francuskiego na Afryce Północnej trwa nadal. Nie jest to może to, co kiedyś, ale jest to jednak okno na świat dla ludności arabskiej.
Znaczy, to jest dużo ważne.
I Francja prowadzi tam to szkolnictwo, takie swoje.
To jest wyłączność. O ile pamiętajmy, że na przykład taki Egipt czy tam inne się zanglizowały, a potem się amerykanizowały dosyć szybko, poprzez język właśnie. Tak. To właściwie tylko dwa państwa kolonialne utrzymały monopol na swoją kulturę. Portugalia w Angolii i Mozambiku i Francja. Tak. Cała reszta...
Tak, to niestety. Niestety. A my sobie posłuchamy Michela Sardou, który zaśpiewał piosenkę, którą De Gaulle mu zakazał puszczać w radiu. Bo on tam stwierdził, że ach, co by się działo, gdyby nie było Amerykańców. A byśmy byli w jakiejś Germanii, byśmy tam salutowali Bóg wie komu. Oczywiście skandal wybuchł, czyli tam była jednak, była, i to za dużo, taka cicha cenzura była, jak ktoś tam, tak jak Sardou chciał wyjść z szeregu i pokazać, co potrafi od strony piosenki, no to proszę posłuchać, gdyby Amerykańców...
No to mu głos wyłączano, tak?
Tak, była, nie, no bo zakazana piosenka, dokładnie, proszę bardzo.
Jak zakazana, to słuchamy. Nie wiem kto, tak?
No to jest to sukces. Sukces dla Sardou, gdyby Amerykańców nie było. Amerykańców oczywiście.
No, oni mieli ten sam problem z oceną Amerykanów, co my z Rosjanami.
A nie, nie.
Aby Rosjanie nie weszli, to byśmy pewnie też byli w Germanii.
Spokojnie.
Inna rzecz, że Amerykanie mieli jedną właściwość, mają właściwość bumerangu, mianowicie wracają.
Aha.
A taką tutaj by pasowała bardzo anegdota. Wiesz, co to znaczy wyjść po angielsku, prawda?
Nie.
Anglik się nie żegna i wychodzi. A jak jest wyjść po rosyjsku, żegna się i zostaje. No więc oni właśnie, Rosjanie wyszli po rosyjsku z Polski i byli lat 50, 49.
No tutaj, ojej, to już...
Nie wypominał.
Dobrze, tak, że przypominasz. Natomiast ja z kolei przypomnę, że szefem rządu tymczasowego między 44 a 46 był we Francji generał De Gaulle.
Tak.
Że poprosił Amerykanów, żeby gdy tylko wejdą do Paryża, wyzwolonego przez generała Leclerca, gdyby tam tego, żeby zrobili defiladę na polach elizejskich, bo tam codziennie Niemcy defilowali. I teraz trzeba pokazać wszystkim, że tu są Amerykanie.
Że tu już nie ma Niemców.
Że nie ma już Niemców. Ale nie tylko to. Chodziło o to, żeby pokazać komunistom, którzy przecież, uwaga, stanowili 3/4 sił wojskowych powstania w Paryżu, bo Paryż się wyzwolił poniekąd sam. W cudzysłowie...
To niektóre dzielnice, tak.
Niektóre dzielnice, ale bardzo dużo się udało samemu samodzielnie wyzwolić. Zresztą nastąpił cud, jak wiadomo, nie wysadzono Paryża w powietrze mimo
zaminowania.
Mimo zaminowania. I teraz przychodzi generał De Gaulle i stara się szybko ustalić pewne rzeczy, ustawić. Jest konferencja prasowa i o tych konferencjach. Sławne konferencje generała De Gaulle'a. Najpierw te między 44 a 46, a potem te jako prezydenta. Od 58, o ile się nie mylę, raz na dwa miesiące czy raz w miesiącu stawiał czoła sworze dziennikarzy, którzy naprawdę nie dawali mu żyć. No i nagle w 46 już pokazał, co potrafi. Oni mówią, a proszę pana, a może pan, może jakiś zamach będzie na prawa konstytucyjne, obywatelskie, co
no, traktowali go jak Kaczyńskiego.
Jak Kaczyńskiego, tak, dokładnie. Co pan tutaj tu w mundurze, to co to jest? Proszę pana, mówi, na to De Gaulle mówi, czy pan naprawdę sądzi, że w wieku 67 lat zacznę karierę dyktatora i cisza? I oczywiście cała sala wybuchnęła śmiechem. Bardzo często...
Tak, on zabijał śmiechem skutecznie.
Nie, no to, ale jak?
To było lepsze od salwykacji.
Ale, ale to trzeba umieć zrobić, bo na przykład panie prezydencie, dziennikarze na 67. Jak się pan czuje? A wiadomo, że już jest starszy człowiek, to już jest...
W nadziei, że się źle czuje.
Nie, to... muszę pana tutaj pocieszyć, zupełnie przyzwoicie, ale też muszę panu powiedzieć, że nie omieszkam umrzeć. Cisza, oczywiście wszyscy... Słuchajcie, jaka cisza zamarła na tej sali, gdy to pytanie pan... Niezwykła sprawa. I jedno z pytań utkwiło mi bardzo mocno w pamięci, a mianowicie użył sformułowania niezwykłego, dotyczy to Europy. Użył słowa Volapük. Co to jest Volapük?
Jakiś sztuczny taki język.
Sztuczny język. I teraz tak. Dał definicję Europy niezwykłą. Ani Goethe, ani Dante, ani Chateaubriand nie pisaliby w swoich językach, gdyby tych języków ojczystych nie kochali, bo nie pisali w jakimś Esperanto czy Volapüku, tylko w językach narodowych, czyli umiłowanie języka ojczystego powoduje umiłowanie Europy. Automatycznie.
Oczywiście, on ustawił, że Europa jest wtedy dopiero ojczyzną, kiedy się jest w swojej własnej zakorzeniony. Natomiast Europejczycy polskiego pochodzenia nie mają w niej racji bytu.
To jest jedno, a drugie, mnie zawsze zdumiewał fakt, że on mówił o Europie od Portugalii, od Atlantyku po Ural. On jednak brał pod uwagę, że cały...
Tak, nie ograniczał się do tej wspólnoty zachodnioeuropejskiej, tak, ekonomicznej, tak, tylko tak. Brał odbierał kulturowo-duchowo.
Tak ja rozumiem, że Napoleon był w Moskwie, ja rozumiem, że wpływy francuskie w Rosji, tak, ale tak daleko sięgnąć, to nie są żarty. I ta granica Uralu, tam wszystkie dzieci we Francji, jak uczą się geografii, bardzo dobrze wiedzą, gdzie jest Ural. I to
gorzej
nie...
za Uralem?
Tak, gorzej za Uralem, tak, to już jedno. Ale to są...
Ale to jest prawidłowe uczenie Europy. Od Krety po Spitsbergen od Wysp Azorskich po stepy Uralu.
I kto tam jeszcze powiedział o jego konferencjach prasowych, że są cudowne? No, Raymond Aron, taki wielki politolog francuski, powiedział, że każda jego konferencja prasowa to jest arcydzieło.
Tak, to jest majstersztyk.
Przypomnijmy,
że jednak de Gaulle jest człowiekiem wiary. On się przed każdym takim bojem słownym modlił. Modlił i wierzył, że spełni się to, co Ewangelia mówi, że nie szykujcie sobie na zapas, Duch Święty wam podpowie. I tak mu podpowiadał, że rzeczywiście w Kozim Rogu lądowali w zasadzie zniekautowani wszyscy, którzy na niego rękawice podnieśli.
To przede wszystkim jedna sprawa bardzo, bardzo ważna. Bilans jego obecności u sterów władzy we Francji był nadal pozytywny, bo pozałatwiał wszystkie te kwadratury koła, dwie wojny domowe kolonialne. Wietnam, Algieria. Zakończone. Francja jest samodzielnym mocarstwem atomowym, ma pozycję międzynarodową, która utraciła w wyniku klęski 40 roku i pozwala sobie, i teraz de Gaulle sobie pozwala na rzecz nieprawdopodobną, a mianowicie mówi, że słuchajcie, ja zrobię takie małe referendum po tych zajściach 68, jeżeli o regionalizacji, jak wam to nie odpowiada, to ja swoje konsekwencje z tego wyciągnę. I on to referendum przegrywa. I teraz jaka jest przyczyna tego, tych wszystkich w końcu powolnego upadku de Gaulle'a? Więc chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, które są zdumiewające. Media francuskie nagle spłatały mu psikusa. On zapomniał, że telewizja, mimo że jest cudownym narzędziem propagandy, nagle jak pokaże podstarzałego, starszego pana, który coś tam marudzi, to młodzi nie zagłosują. O nie. Wolą Mitterranda i w ten sposób zaczęły się kłopoty. On myślał, że załatwi jedną, drugą, trzecią, tak jak za czasów Algierii i dekolonizacji, załatwi wszystkie sprawy przez telewizję. Nie. I ktoś go w to wpuścił. To były niezłe maliny. Oglądał tą telewizję, wiedział. Nie wiedział tylko, że niestety to jest jak bumerang.
Telewizja potrafi pokazać w złym świetle.
Straszne. Po prostu zrobili z
niej od tej strony, co trzeba.
Tak, oczywiście.
Zbliżenie, no tak załatwiono kiedyś Nixona w jego kampanii z de Gaulle, z Kennedym, pokazując, że nie był zbyt dokładnie ogolony i to już wystarczyło.
To już wystarczyło, a drugie, jak będą mieli państwo czas, proszę obejrzeć tego de Gaulle'a na konferencjach prasowych w internecie, można to zobaczyć.
Ale wybrano de Gaullizm, bo jednak Pompidou był jego uczniem, no jego Elizeuszem.
Nie, no tu się działy rzeczy, gdybyśmy teraz sięgnęli po 68 rok, gdzie chciano go wysadzić z fotela, to wyszłyby na jaw jeszcze straszniejsze historie. Okazało się, że przez to wszystko przebrnął. I kiedy przegrał to referendum, podziękował. Ale ja wrócę do tych konferencji prasowych, do wszystkich jego cytatów. Można, oczywiście, co tu można by jeszcze powiedzieć bardzo ważnego?
A dodajmy, że owa regionalizacja wróciła po latach.
A nie, no mu to
i
bez
teraz
tego...
się Francja regionalizuje, bo nie jest w stanie wytrzymać 94 departamentami, które są powiaty.
Francja przyjęła w latach 80. Tak, regionalizację, system. Już było. O co chodzi, to nie będę teraz mówił, tylko przekazywanie pieniędzy po prostu regionom, żeby oczywiście. Oni decydowały. One decydowały.
I żeby tam były wyższe uczelnie, każdy region.
Wszystko, oczywiście. I teraz tych cytatów de Gaulle'a jest bardzo dużo. Te, które są autoryzowane, to wiadomo, są znane, te nieautoryzowane mniej. Prawda? I
no, kilka z nich. Wymyślone i przypisane de Gaulle'owi.
Oczywiście, tak. Kilka z nich zacytuję. Jak chcecie rządzić krajem, który ma 246 gatunków sera? Jak chcecie rządzić krajem? Już o tym wspominałem. Czasami jest jakaś inna parafraza tego 246 gatunków sera. On był świadom tego, że był bardzo ostry też, prawda? Bardzo
ostry. To był chwyt reklamowy właśnie tych serów, tak. Że aż tyle jest. Oczywiście jest ich więcej, bo tam się... Tam każdy region ma swoje sery, ale pokazuje, że Francuzi przy zglajszachtowani, czy też przez republikę i po rozbiciu, przecież te regiony były strasznie prześladowane.
Chciałem powiedzieć jedno, że miał
Wandea
też
chociażby.
To jedno, ale miał język cięty. Strasznie cięty. Proszę sobie wyobrazić taki cytat. Ja nie jestem w stanie powiedzieć skąd to wziął, ale próbowałem podnieść Francję z błota, ona jednak powraca do swoich błędów i wymioci. Nie mogę zapobiec temu, by Francuz był Francuzem. Charles de Gaulle zostawił tak niezwykłą schedę, że będziemy długie lata czerpać w jego mądrości, posunięciach politycznych.
Tak, Francja do wszystkiego w zasadzie, co zainicjował de Gaulle, powracała tak jak z Napoleonem. Tak. Napoleona nie było, ale napoleonizm się miał świetnie.
Dziękujemy uwagę.
Również będziemy i vive la France.
Vive la France, vive la Pologne i będziemy mieli oczywiście w przyszłym tygodniu...
Vive le libre Québec.
Tak, vive le Québec libre, Québec libre. To jest na nas, on taki numer wykręcił, że hej. I tutaj w przyszłym tygodniu już o następcy de Gaulle'a, oczywiście wspominając także samego de Gaulle'a.
Słynny Georges Pompidou.
Georges Pompidou, jego premier, tak.
Centrum kultury.
Nie, to tam są autostrady, ojeju.
Na błotach, na Marais.
Nie, to były złote czasy. Tak. Od śmierci prezydenta do śmierci Pompidou to były złote czasy. Tam był kryzys oczywiście też, ale to była o jaki rozkwit Francji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Mam nadzieję, że nas też to czeka.
Dziękuję. No, na 100%.